Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, były doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego, obecnie prezydenta Andrzeja Dudy. Witam serdecznie, panie profesorze, na naszej antenie.
Uśmiecham się do wszystkich słuchaczy. W Toruniu jest sporo słońca. Nie wiem, jak tam słuchacze w Ameryce Południowej mają pochmurnie czy słonecznie. I mamy też pierwszy dzień wiosny, więc tak, słońce jest na miejscu.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, telefonuję, bo też chciałem, żeby pan pomógł nam, nie wiem, pewne mechanizmy zrozumieć albo, nie wiem, jakoś się może bronić przed tym, żeby nie popaść, bo nawet były premier, pan Kazimierz Marcinkiewicz straszy, armia PiS pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego nie cofnie się przed niczym, nie zostanie kamień na kamieniu. To jakiś jeden z elementów, ale tak chciałem zapytać o takie działania opozycji, bo wygląda to na takie dosyć szeroko pojęte psucie też opinii. Niejako zarzuca się to Prawu i Sprawiedliwości, Jarosławowi Kaczyńskiemu, rządzącym, ale pytanie, kto tak naprawdę i do czego się przyczynia? Czy rzeczywiście takie zmiany dzieją się pod rządami pani premier Beaty Szydło i obecnego rządu, że mamy się czego bać, czy jest jednak odwrotnie, bo a od grudnia widzimy no, nasilenie tego, no i pytanie, jak możemy to życie nasze społeczne prowadzić, jak możemy je oceniać i co więcej, jak się przyczyniać do tego, żeby jednak były to dobre zmiany w naszym życiu, a nie takie, które coraz bardziej nas dzielą, rozłamują i pozwalają na wiele. Bo chociażby pan Kaczyński niedawno, czy to już któryś miesiąc się dzieje, od grudnia to już trzeci, kiedy chce odwiedzić brata świętej pamięci na Wawelu, pomodlić się, no to stek, prawda, ordynarnych wyzwisk, przezwisk i pytanie, no też czemu to służy i jak się, nie wiem, przed tym bronić?
Tak. Myślę, że jako socjolog mam pewne kompetencje, by naszkicować pewne szersze tło sytuacji, jaka w Polsce się rozgrywa. Może zacznę od pewnej obserwacji, bardzo dla mnie pouczającej, jaką miałem w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, gdy na zaproszenie Uniwersytetu w Oksfordzie wygłosiłem wykład wprowadzający do dyskusji na temat miejsca Polski w Europie i oczywiście prezentowałem także wizję Polski w Europie obecnego układu rządzącego i także prezydenta Andrzeja Dudy. I różne motywy tej koncepcji, jaką środowiska patriotyczne mają, były do przyjęcia dla dyskutantów z wyjątkiem jednego motywu, który wzbudził najszerszy, najżywszy sprzeciw, potem jeszcze przy kolacji o tym dyskutowaliśmy, mianowicie gdy wskazałem na potrzebę ponownego zwrócenia się Europy do swoich chrześcijańskich korzeni. Okazało się, że wśród przedstawicieli elit, a byli tam ludzie z różnych krajów na tej debacie, wśród przedstawicieli elit krajów Europy Zachodniej, wspomnienie chrześcijaństwa wywołuje jakieś reakcje alergiczne. I myślę, że warto, żebyśmy sobie uświadomili, że obok świata ludzi wierzących, mniej lub bardziej pobożnych, wszyscy grzeszymy, ale wielu przecież Polaków, większość Polaków jest bardzo przywiązana do wiary katolickiej. Istnieją Polacy, dla których bliskie są zupełnie inne światopoglądy, w tym światopogląd kosmopolityczno-liberalny, którzy na samo wspomnienie o wzmocnieniu wartości chrześcijańskich reagują nerwowo. Myślę, że to jest tak, że w Polsce mamy niekoniecznie silne liczbowo, ale wpływowo, bo sprawne i medialnie, mające wsparcie właśnie za granicą, środowiska, które nie chciałyby, żeby w naszym kraju umacniało się przywiązanie do tradycji i do wiary. Chciałyby, żeby Polska rozpływała się w jakiejś takiej ponadkulturowej, ponadnarodowej, jak czasami mówią, ponarodowej, wspólnocie europejskiej, która nie patrzy ku swoim korzeniom, a przecież to dzięki tym chrześcijańskim korzeniom sama idea projektu europejskiego, który chroni naszą cywilizację przed wewnętrzną wojną, ta idea ruszyła. Więc chciałbym, żebyśmy byli świadomi, że na świecie się toczy pewien spór kulturowy. Niektórzy eksperci mówią o wojnie kulturowej i że różne zdarzenia, na przykład brutalne, niezgodne i z poszanowaniem wiary innych ludzi i z dobrymi obyczajami, ataki na tych, którzy odwiedzają groby swoich bliskich, że to jest czymś szokującym, wstrząsającym dla osób zakorzenionych w kulturze i tradycji chrześcijańskiej, ale dla osób, dla których ta tradycja i kultura jest czymś złym, jest czymś wrogim, a nawet niebezpiecznym, to takie zachowania są normalne, a nawet pochwalane. Żebyśmy byli świadomi, że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Polska leży na przecięciu potężnych sił historycznych, potężnych procesów i wiele rzeczy, które u nas się dzieje, to jest echo działania tych większych sił. Ja bym dodał tutaj jeszcze jedną rzecz, że ten kryzys, który cywilizacja Zachodu przeżywa w ostatnich 10 latach, bo trzeba mówić co najmniej od roku 2008, od światowego kryzysu finansowego, ten kryzys zdaje się pokazywać, że projekt świata liberalno-kosmopolitycznego jest projektem nierealistycznym, że on opiera się na wyobrażeniu natury ludzkiej, które jest oderwane od rzeczywistości i że narody nie są czymś, co odchodzi do przeszłości, co przesuwać trzeba na śmietnik historii, tylko że jedynie w ramach wspólnot narodowych udało się zbudować działającą demokrację. Bo przecież ta pewna sytuacja związana z ponownym nominowaniem Donalda Tuska na istotne stanowisko w Unii Europejskiej pokazało, że Unia nie radzi sobie z problemem deficytu demokracji, że kluczowe dla społeczeństw prawie całej Europy decyzje podejmowane są w wąskim gronie i wielu polityków, którzy reprezentują mniejsze państwa, w ogóle nie ma odwagi, żeby publicznie dyskutować o kierunkach rozwoju Unii Europejskiej.
Tego próbuje się nam też, czy lansuje się albo przedstawiać, że to my mamy problem, że jakby w Europie wszystko jest w porządku, wolność, właśnie demokracja, a my jak gdyby się wyłamujemy z tego. A to, co pan profesor powiedział, te narody w Europie, no czyli wrócilibyśmy do tego, co myśleli o założyciele wspólnoty krajów Unii Europejskiej i na co zwrócił też uwagę już święty Jan Paweł II, który mówił o narodach, prawda, we wspólnocie, żeby... To nie przeszkadza, ale pozwala dopełnić się...
Ojciec zwrócił uwagę na kluczową sprawę, kluczową w sensie procesów socjologicznych, historycznych. Z kim jest przyszłość? Czy żyjemy w momencie, gdy trzeba jakby odnawiać wizję świata kosmopolityczno-liberalnego, bo ta wizja przechodzi tylko małe jakieś drobne zaburzenia, ale tak naprawdę jest okej? Czy też wprost przeciwnie, to droga przyjmowana przez obóz rządzący Polską, obóz przywiązany do tradycji i do wiary, jest tą drogą, która lepiej wyraża prawdziwe potrzeby ludzkie, lepiej dopasowana jest do sposobu zarządzania życiem wielkich zbiorowości, które muszą dbać o swoje bezpieczeństwo, o swój dobrobyt, o pewną minimalną przynajmniej sprawiedliwość. Więc to jest jakby fascynujące, że ci, którzy się wydają nowocześni, mogą nie dostrzegać tego, że są częścią projektu, który się rozpada na naszych oczach. A ci, którzy się wydają i są w istocie konserwatywni, mogą lepiej wyrażać ducha przyszłych wyzwań od tych, którzy słowem nowoczesność, z tym słowem się budzą i z nim idą spać. Inaczej mówiąc, może ci, którzy budzą się z modlitwą i idą spać z modlitwą, są naprawdę o wiele bardziej bliscy ducha czasu i wyzwań cywilizacji współczesnej niż ci, którzy budzą się z tabletem i idą spać ze smartfonem.
A pan profesor rozumie działania opozycji, bo naturalną rzeczą czy prawem jest, że opozycja chciałaby zastąpić rządzących, bo nawet wybrali już pana Grzegorza Schetynę na przyszłego premiera, ale czy teraz...
Myślę, że rozumiem, że oni uświadomili sobie, że są w pewnej pułapce, bo proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło w Polsce, gdy w roku 2007 Prawo i Sprawiedliwość utraciło władzę. To wielu polityków tego ugrupowania i wielu sympatyków, w tym badaczy, myślicieli, filozofów, socjologów, takich jak ja, pisało książki diagnozujące sytuację Polski i z tymi książkami jeździliśmy na spotkania. Czasami zapraszały nas środowiska rodziny Radia Maryja, czasami środowiska Gazety Polskiej, czasami jakieś grupy rekonstrukcyjne, fundacje, stowarzyszenia, ale okazało się, że istnieje, ale w tamtych latach opozycja mogła liczyć na tkankę kulturową, gdzie ludzie przywiązani do swojej ojczyzny dobrowolnie pokrywali koszt podróży, czasami płacili jakieś nieduże honorarium wykładowcom, przychodzili na te spotkania, organizowali te spotkania, wydawali pisemka, zakładali strony internetowe, po prostu działali obywatelsko, w ramach które demokracja pozwalała, mając poczucie, że troszczą się o pewien depozyt przekazany nam przez naszych przodków. Teraz ci, którzy opowiedzieli się za wizją Polski kosmopolityczno-liberalnej, w momencie, gdy przeszli do opozycji, nie są w stanie powtórzyć tej ciężkiej pracy, ale i fascynującej pracy organicznej, spotkań z ludźmi. Dlaczego? Bo nie ma w Polsce takiego silnego podglebia, tak gęstej tkanki bezinteresownego przywiązania do wartości kosmopolityczno-liberalnych, jak silna jest tkanka przywiązania do wartości patriotyczno-chrześcijańskich. W związku z tym oni muszą sięgać po pomoc zagraniczną, bo nie mają takiego zaplecza w tkance społecznej. I to tłumaczy pewne ich nerwowe zachowania, histeryczne posunięcia, wmawianie rządzącym absurdów, że chcą wyprowadzić Polskę z Unii w sytuacji, gdy dlatego Prawo i Sprawiedliwość rządzi Polską, dlatego Andrzej Duda został wybrany prezydentem, bo politycy ugrupowań wyszli naprzeciw pragnieniom Polaków. A specyfika pragnień Polaków polega na tym, że chcą pielęgnować swoje tradycyjne wartości i zarazem być częścią wolnego Zachodu. Mieć swobodę podróżowania, swobodę działalności gospodarczej, swobodę wymiany idei i w tym prawo popełniania błędów. I chcemy korzystać z tego, co jest dobre w dziedzictwie cywilizacji zachodniej, ale zarazem wysłać z Polski sygnał pewnej przestrogi, że czas narodów jeszcze nie minął i trzeba pielęgnować przywiązanie do swojej ojczyzny.
Panie profesorze, teraz jeszcze jedna sprawa. No, instrukcja, czy list szefa Ringer, Axel Springer, no i ten wpływ na różnego rodzaju media, bo to i Fakt, i Newsweek, portal Onet, własność obcej korporacji i media lokalne, bo jeden z dziennikarzy na portalu W Polityce, pan Jerzy Jachowicz, kiedyś pracował i w Wyborczej, Newsweeku, i Dzienniku, teraz pisze do W Sieci, mówi tak, Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuację odwrotną, bo tu skandalem jest wtrącanie się niemieckich mediów do wewnętrznej sprawy Polski. Ale odwrotnie, mianowicie, że polski właściciel gazety wychodzącej na terenie Niemiec narzuca tamtym dziennikarzom interpretację różnych wydarzeń politycznych i to w ten sposób, aby uderzały one w rząd niemiecki i reprezentowały interes Polski, sprzeczny z celami tamtejszego rządu. I mówi tak, prawdopodobnie taka gazeta na terenie Niemiec zostałaby natychmiast zamknięta i użyto by wszelkich środków prawnych, aby tego właściciela wyrzucić z Niemiec. Toż pytanie, no, na ile Niemcy czy Francuzi pozwalają sobie, żeby pakiety większościowe, a w ogóle jakie to są pakiety, obcych państw wykupywały media i te elektroniczne, i pisane, radia, telewizje?
No, te kraje bardzo dbają o zachowanie swojej, tak powiem, substancji kulturowej, swojej tradycji w nienaruszonej postaci. Z jednej strony są tam trendy pewnej nowoczesności, pewnego genderyzmu, ale z drugiej strony kontrolują kluczowe instytucje komunikacji kulturowej. Ja przez wiele lat rozmawiałem z dziennikarzami, czasami moimi znajomymi dobrymi, którzy pracowali w mediach wykupionych przez kapitał zagraniczny i za każdym razem, niektórzy z nich pełnili pewne funkcje kierownicze, za każdym razem ci dziennikarze pracujący dla obcych firm mówili, naszym przełożonym chodzi tylko o to, żebyśmy zgodnie z zasadami wolnego rynku przynosili im zysk. Stąd mniej długich tekstów, więcej reklam, więcej ilustracji, większa pogoń za sensacją. I zarzekali się, że mocodawcy finansowi, czyli właściciele pism, nigdy nie domagają się od nich żadnego konkretnego sposobu myślenia.
Tylko panie profesorze, no dzisiaj we wszystkich mediach nie pisze się o pierwszym dniu wiosny, tylko są konkretne teksty, prawda?
No, otóż to, ale dzisiaj mamy to pismo pana dekana, to jest konkretny dowód, że nie mamy do czynienia z pielęgnowaniem zasad rzetelności, niezależności dziennikarskiej, tylko mamy z dyscypliną iście korporacyjną, która rozciąga się na myślenie i sposób opowiadania Polakom o tym, jak mają myśleć o sprawach swojego kraju. Otóż firmy obcego kapitału, działające zgodnie z prawem w Polsce, zatrudniające w ogromnej większości polskich pracowników, w tym dziennikarzy, mają mówić Polakom, w jaki sposób mamy myśleć o swoim miejscu w Europie, jak mamy się reformować, jakie wartości mamy preferować, jakie mamy potępiać. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, gdy nasz dyskurs publiczny jest niesuwerenny, ponieważ instrumenty komunikacji masowej, jak wspomniany portal przez ojca, tygodniki, a zwłaszcza prasa lokalna, są pod kontrolą obcego kapitału, a każdy pracownik, któremu zależy na bycie swojej rodziny, musi się liczyć z poleceniami przełożonych, będzie wykonywał te polecenia. W efekcie można powiedzieć, że suwerenność naszej debaty publicznej, naszej rozmowy o sprawach polskich jest ograniczona, jest pod zakulisowym wpływem obcego kapitału. I oczywiście my Polacy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to trwało dłużej, bo my Polacy sami sobie w rozmowie i w sporze, czasami ostrym, ale z poszanowaniem, w sporze mamy sobie meblować głowy. Meblować głowy ideami, faktami, informacjami. A tu mamy do czynienia z sytuacją, gdy ktoś inny próbuje nam meblować głowy. Francuzi bardzo chronią się przed zjawiskiem, które ich niepokoi. Oni to nazywają amerykanizacją kultury francuskiej. Bardzo pilnują się, żeby w dyskusjach o przyszłości Francji, która ma tam swoje, nazwijmy, swoją dewocję laicką, która nie brzmi sympatycznie zbyt dla wierzących chrześcijan, ale chronią swoje myślenie, swoje spieranie się między sobą przed tym, by ktoś obcy za pomocą instrumentów działających na terenie ich kraju urządzał im meble w głowie, czyli dawał im pojęcia, za pomocą których mogą interpretować życie w swoim kraju i świecie.
No tylko czy to się, ta sytuacja się zmieni, bo tak patrzyłem kiedyś na Tomasza Lisa w Telewizji Polskiej, który jest dziś redaktorem i był, jest redaktorem naczelnym Newsweeka. No i pytanie, czy otrzymując takie właśnie instrukcje, by bojkotować, albo jak bojkotować posunięcia polskiego rządu, też nieraz na marszach KOD-u.
Tomaszowi Lisowi nie trzeba takich instrukcji dawać, bo on jest nadgorliwy tutaj osobiście, więc trudno bardziej gorliwego żołnierza na froncie walki.
Ale pytanie o jaką demokrację i o jaką Polskę i dla których
Polskę,
Polaków walczy?
Która będzie rynkiem zbytu dla towarów międzynarodowych korporacji, która będzie miała firmy będące pełniące funkcję poddostawców wobec wielkich firm zagranicznych, w tym oczywiście niemieckich, bo Niemcy mają wspaniale zorganizowane duże firmy. O taką Polskę chodzi. O Polskę, w której będzie można przeszkadzać ludziom idącym ku chwili skupienia nad grobem bliskiej osoby, w którym będzie można obrażać, co to jest święte dla wielu osób wierzących.
No bo pamiętamy go już jako dziennikarza od 89 roku, to okrągłego stołu, więc no przedziwne te historie.
Historia świętych. To ojcu nie muszę mówić, a słuchaczu Radia Maryja obfituje też w bardzo bolesne zwroty i sytuacje, których do końca życia żałowali. Więc nie można wykluczyć, że okres pobłądzenia i w życiu redaktora Tomasza Lisa się zakończy. Przyjdzie pora przemyślenia i może odkupienia błędu.
A ten pakiet większościowy niemiecki, francuski czy innych, prawda, mediów w Polsce się pewnie nie zmieni.
Trzeba przemyśleć rozwiązania instytucjonalne, które zagwarantują bezpieczeństwo Polski w obszarze informacji i dyskusji. Każdy ma prawo w Polsce wyrażać swoje poglądy, ale musi istnieć pewna proporcjonalność w dostępie do tak zwanych pudeł rezonansowych, czyli do instrumentów nagłaśniających.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nawet przygotowuje ustawę o repolonizacji mediów. W czwartek już ma trafić pod obrady Sejmowej Komisji taki właśnie projekt.
No i gdyby nie to pismo pana Zaksela Springera, pewno nie mielibyśmy tak namacalnych dowodów, jak bardzo taka ustawa jest nam w Polsce potrzebna.
Dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz, panie profesorze.
Proszę pozwolić mi jeszcze pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja, uśmiechnąć się i życzyć wszystkim fajnych pomysłów na resztę dnia.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.